Rozdział czwarty. Realizacja. Po kilku tygodniach służby, we wrześniu 1992 roku, zostałem skierowany na kurs podstawowy do ośrodka szkolenia Biura Obserwacji z lokalizacją przy ulicy Samochodowej w Warszawie. Był to pierwszy punkt w czterostopniowym systemie szkolenia, którego początkiem był kurs przygotowawczy. Kontynuacją kurs podoficerski i chorążacki, a na koniec, ale już dany tylko nielicznym, kurs oficerski. Ten ostatni dla przeciętnych wywiadowców, czy nawet starszych wywiadowców, był nieosiągalny. Kurs przygotowawczy trwał tylko tydzień i poświęcony był ogólnym zagadnieniom obserwacji prawnym i polityczno-społecznym. Najbardziej zabawnym był fakt, że wykładowcami prawa i historii ustroju byli naczelnicy i osoby funkcyjne warszawskich wydziałów obserwacji UŁOP, czyli byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy na wykładach próbowali młodemu pokoleniu funkcjonariuszy UŁOP przekazać wiedzę w kwestii ustroju państwa demokratycznego, praworządności i nowego położenia geopolitycznego RP. Uczestnicząc w wykładach owych panów wychwalających teraz tak gorliwie i stawiających za punkt odniesienia blok NATO, Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz inne demokratyczne instytucje zachodniej Europy, zastanawiałem się nad chichotem losu i przewrotnością historii. Przecież jeszcze 3 lata wcześniej bohaterami tychże wykładowców prezentowanymi na takich wykładach byli ludzie pokroju generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Zaś największą wartością trwałą i niezmienną sojusz wojskowo-polityczny ze Związkiem Radzieckim i Układ Warszawski. Myślałem o tym, że są to ludzie bez kręgosłupa, którzy zupełnie nie troszczą się o morale, za nic mają tak wyświechtane pojęcia jak przyzwoitość. I o tym, że tacy zawsze popłyną z prądem, bo ponad wszystko cenią karierę, urzędy i pieniądze. Słyszałem kiedyś powiedzenie, według którego człowiek, który zgadza się ze wszystkimi i koniunkturalnie zmienia poglądy jak rękawiczki, nie zasługuje na to, by ktokolwiek się z nim zgadzał. I to byli właśnie tacy ludzie. Najciekawszymi zajęciami na kursie podstawowym, z mojego punktu widzenia, były ćwiczenia ze strzelania na krytej strzelnicy, znajdującej się w budynku ośrodka. Strzelaliśmy z różnego rodzaju broni krótkiej, głównie z P-64. I na dobrą sprawę mogliśmy dowoli, w zasadzie bez ograniczeń, ćwiczyć strzelanie z różnych pozycji. Muszę nieskromnie przyznać, że niewiele rzeczy w życiu przyszło mi równie łatwo jak nauka strzelania. Być może był to efekt P-64, pistoletu stworzonego jakby dla mnie, a może miałem do strzelania ukryty talent, z istnienia którego nie zdawałem sobie dotąd sprawy, bo przecież do momentu wstąpienia do UŁOP nie miałem do czynienia z bronią. Fakt jest faktem, że począwszy od kursu podstawowego po wszystkie następne wydziałowe zajęć strzeleckich, które odbywały się kilka razy w roku, zawsze miałem najlepsze wyniki, co było zastanawiające dla moich wydziałowych kolegów, i stanowiło kolejną przesłankę, że ten Budzyński jest jakiś podejrzany. Pamiętam, że gdy pierwszy raz trzymałem w dłoni broń, naszła mnie refleksja, jak śmiercionośne to narzędzie i jakie spustoszenie może uczynić w ludzkim organizmie. Bo jeśli jesteś dobrym strzelcem, a takim przecież byłem, to wiesz, że wystarczy jedno przymierzenie, by zabić lub okaleczyć na całe życie drugiego człowieka. A taka myśl, o ile nie jesteś psychopatą, musi być wstrząsem. Z czasem jednak przywykłem do stałej obecności broni w moim życiu, a nawet polubiłem i zżyłem się z nią i wcześniejsze quasi-filozoficzne rozterki w tym zakresie stały mi się obce. Pistolet stał się narzędziem pracy, które miało mnie oraz kolegom ze służby zapewnić bezpieczeństwo podczas wykonywania czynności służbowych i tyle. Podczas tego pierwszego profesjonalnego szkolenia, jakie przeszedłem na kursie podstawowym, zdobyłem również szczegółową wiedzę. Podstawy przedstawiono mi na bazie o Wydziale Obserwacji, roli, jaką pełni w strukturze delegatury, a także wiedzę o technikach obserwacyjnych. Podstawowym zadaniem Wydziału O było niejawne zbieranie i wykrywanie dowodów przestępczej działalności figurantów spraw operacyjnych, utrwalenie dowodów działalności tychże figurantów w postaci dokumentacji foto i wideo, zabezpieczanie operacyjne tymczasowych i stałych miejsc pobytów figurantów, przygotowanie przedsięwzięć operacyjno-technicznych na tych obiektach oraz realizacja części opracowania kadrowego kandydatów do służby w UOP. Jednym zdaniem, praca sekcji obserwacyjnej była niejako wstępem do działań sekcji operacyjnej. W realizację przedsięwzięcia operacyjno-technicznego zaangażowane są osobowe źródła informacji oraz środki techniki specjalnej, od aparatów fotograficznych, poprzez mikrofony i kamery, po wytrychy czy szperaki do otwierania sejfów i zamków włącznie. Istotą tej metody operacyjnej jest to, że ma ona charakter tajny, czyli w przeciwieństwie do przeszukania kodeksowego, zarządzanego przez prokuratora, który jest czynnością jawną, dokonywaną w obecności osoby, w stosunku do której zarządzono przeszukanie, przedsięwzięcie operacyjno-techniczne dokonywane jest pod nieobecność figuranta i jest czynnością typowo operacyjną, realizowaną za zgodą szefa delegatury lub dyrektora Departamentu w Centrali Urzędu Ochrony Państwa, a w latach następnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Innymi słowy, nie jest to nic innego jak tajne przeszukanie realizowane pod nieobecność figuranta w jego stałym mieszkanie, dom lub tymczasowym hotel, miejscu pobytu. W związku z miejscem realizacji działania te można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne, czyli prowadzone w pomieszczeniu, które podlega tajnemu przeszukaniu oraz poza nim. Tajne przeszukania są zróżnicowane pod względem stopnia trudności. Powodem tego jest prozaiczna sprawa. Obiekty hotelowe na terenie działania danej jednostki kontrolowane są operacyjnie, czyli zabezpieczane przez osobowe źródła informacji, OZI, przez współpracujących ze służbami tajnymi hotelowych kierowników, recepcjonistów, szatniarzy, a nawet sprzątaczki. Ludzi tych pozyskiwano do współpracy za pieniądze bądź metodą nacisku i szantażu, bo przecież każdy ma zamknięte na klucz pudełeczko z tajemnicami, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. A kto ma klucz do pudełeczka, ma również do ludzi, których można zadaniować. Dlatego też przedsięwzięcie operacyjno-techniczne przeprowadzane w hotelach to operacja prosta, prowadzona pod pełną kontrolą, niejako na własnym terenie. Tutaj w przeciwieństwie do włamania, nazywajmy rzecz po imieniu, do mieszkania czy domu, wchodzi się do wnętrza za pomocą klucza uzyskanego z recepcji. Inaczej neutralizuje się zagrożenie dekonspiracją, a i liczba OZI, osobowych źródeł informacji biorących udział w przeszukaniu, jest znacznie większa, co pozwala na większą mobilność grup realizujących zadanie. By jednak rzecz całą wyłuszczyć ze szczętem, trzeba zacząć od początku. Z chwilą uzyskania informacji przez Wydział Operacyjny o możliwości uzyskania dowodów przestępstwa, na przykład przechowywanie narkotyków, dokumentów lub innych materiałów świadczących o przestępstwie, przy jednoczesnym braku możliwości realizacji sprawy w sposób procesowy, na przykład przez wzgląd na brak możliwości weryfikacji i potwierdzenia informacji lub w przypadku działań kontrwywiadowczych, gdy figurantem jest dyplomata prowadzący działalność niezgodną z polskim prawem, a w stosunku do którego planuje się werbunek lub podjęcie gry operacyjnej, kierownik wydziału występuje z wnioskiem do przełożonego o zezwolenie na realizację przedsięwzięcia operacyjno-technicznego. Po jego uzyskaniu powstaje plan, który zawiera opis sytuacji operacyjnej, analizę zjawiska, sposób realizacji przedsięwzięcia i w którym szczegółowo rozpisane są wszystkie elementy zadania. Dalej, na podstawie planu, poszczególne wydziały przygotowują się do realizacji swojej części zadania. Wydział operacyjny, jak sama nazwa wskazuje, odpowiedzialny jest za zabezpieczenie operacyjne, czyli pozyskanie OZI, aktywnie biorących udział w realizacji zadania. W przypadku hotelu jest to proste, bo OZI to na stałe współpracujący z UOP członkowie personelu. Znacznie większej inwencji wymaga sytuacja, gdy trzeba znaleźć osobowe źródło informacji w miejscu zamieszkania figuranta. Bo OZI musi mieszkać w bezpośredniej bliskości mieszkania czy domu figuranta. To warunek konieczny do zorganizowania punktu ukrycia grupy realizacyjnej, zwanego potocznie dziuplą. W dziupli grupa realizacyjna przebywa przed rozpoczęciem działań, oczekując na sygnał uruchamiający wejście do mieszkania, a także po zakończeniu tajnego przeszukania. Do punktu ukrycia trzeba wchodzić, a także z niego wychodzić pojedynczo. Zleceniodawca oczywiście musi zabezpieczyć operacyjnie figuranta, czyli uzyskać wiedzę dotyczącą jego relacji rodzinnych, towarzyskich, codziennych obowiązków, zwyczajów, posiadanych zwierząt domowych i temu podobne. Idealna sytuacja to taka, w której figurant wyjeżdża daleko lub poprzez współpracę z OZI uda się umiejscowić go na dłuższy czas z dala od miejsca zamieszkania. Po wybraniu odpowiedniego terminu i uzyskaniu pewności, że figurant i co oczywiste także wszyscy zamieszkujący wraz z nim domownicy jest pod kontrolą, rozpoczyna się realizacja zadania. Pierwszy etap to objęcie figuranta obserwacją towarzyszącą, czyli bezpośrednia kontrola miejsc jego pobytu przez grupę obserwacyjną. Podczas realizacji przedsięwzięcia operacyjno-technicznego figurant otoczony jest trzema pierścieniami zabezpieczającymi jego aktywność, a przede wszystkim możliwość wyjścia spod obserwacji i nieoczekiwanego powrotu do miejsca zamieszkania. Pierwszy pierścień utworzony najbliżej figuranta to wywiadowcy prowadzący obserwację towarzyszącą, mający figuranta pod kontrolą, zawsze w zasięgu wzroku. Gdy w momencie rozpoczęcia przedsięwzięcia operacyjno-technicznego grupy obserwacyjne dostaną komendę na krótko, zaradne skarby świata nie mogą dopuścić do wyjścia figuranta spod obserwacji. Pierścień drugi to funkcjonariusze operacyjni rozlokowani w miejscach znajdujących się w pobliżu mieszkania i zabezpieczający trasy dojazdowe do lokalu figuranta. Ich zadaniem jest, by na wypadek wyjścia figuranta spod obserwacji i utraty nad nim kontroli, w sposób jak najbardziej naturalny uniemożliwić lub opóźnić jego powrót do miejsca zamieszkania, na przykład powodując kolizję samochodową, sprzeczkę lub inną sytuację pozwalającą zyskać na czasie. Trzeci pierścień zabezpieczający konspirację prowadzonych tajnych działań w mieszkaniu figuranta tworzy ekipa kilku funkcjonariuszy, którzy w sytuacji przedarcia się obserwowanego przez wszystkie pierścienie i jego nieoczekiwanego pojawienia się pod domem, mają za zadanie dokonanie zatrzymania pod fikcyjnym zarzutem i przewiezienie do delegatury celem złożenia wyjaśnień. Po wejściu na teren tymczasowego punktu ukrycia grupa realizacyjna nawiązuje kontakt ze stanowiskiem kierowania obserwacji i upewnia się, czy figurant jest zabezpieczony. Po wejściu na teren tymczasowego punktu ukrycia grupa realizacyjna nawiązuje kontakt ze stanowiskiem kierowania obserwacji i upewnia się, czy figurant jest zabezpieczony i czy nie zachodzi prawdopodobieństwo jego powrotu do miejsca zamieszkania. Zdarzają się sytuacje, w których pomimo pobytu figuranta poza miejscem zamieszkania działania nie są realizowane, ponieważ zachodzi obawa, że obserwowany jest poza domem tylko tymczasowo. I bywa, że w oczekiwaniu na dogodny moment grupa realizacyjna przebywa w dziupli nawet przez kilka dni. Po otrzymaniu od wywiadowców sygnału o zabezpieczeniu obserwowanego, grupa realizacyjna rozpoczyna czynności realizacyjne. Pierwszy z dziupli wychodzi klucznik, funkcjonariusz odpowiedzialny za bezinwazyjne otworzenie drzwi mieszkania lub domu. Z pomocy klucznika korzysta się wówczas, gdy funkcjonariusz odpowiedzialny za zabezpieczenie operacyjne nie miał możliwości uzyskania w sposób operacyjny duplikatu kluczy, którymi posługuje się figurant. Klucznicy to funkcjonariusze Departamentu Zabezpieczenia Technicznego, wcześniej Biura Techniki, którzy specjalizują się w otwieraniu zamków zewnętrznych, sejfów i innego typu zabezpieczeń. Ich praca polega na nieustannym zapoznawaniu się z budową coraz to bardziej wymyślnych zamków i znajdowaniem możliwości bezinwazyjnego, czyli bez pozostawienia śladów, otwarcia każdego typu zamka. Biuro Techniki, a później Departament Zabezpieczenia Technicznego kupuje dla celów szkoleniowych wszystkie wyprodukowane w Polsce i na świecie zamki, a także przedmioty, w których są instalowane, jak drzwi, sejfy, walizki, necesery i temu podobne. Prace nad nimi, zapoznawanie się z ich mechanizmami i zabezpieczeniami trwają tak długo, aż ich otwarcie stanie się dla klucznika dziecinnie proste. Oczywiście funkcjonariusze specjalizujący się w tym zakresie nie są w stanie zapamiętać mechanizmów używanych do produkcji absolutnie każdego zamka, ale codzienne, wielogodzinne ćwiczenia przy otwieraniu wielu typów zabezpieczeń pozwalają w konsekwencji na bezinwazyjne otworzenie praktycznie każdych drzwi i każdego sejfu. Jest to tylko kwestia czasu. Oczywiście czas przy realizacji zadania operacyjno-technicznego jest sprawą bardzo ważną, bo nigdy nie wiadomo dokładnie, ile tak naprawdę grupa realizacyjna go ma. Żaden oficer operacyjny nie może być w 100% pewien, że zabezpieczył wszystkie osoby, czyli uzyskał wiedzę operacyjną przez OZI na temat osób dysponujących kluczami, które posiadają dostęp do mieszkania czy domu figuranta nawet podczas jego długotrwałego pobytu, na przykład za granicą kraju. Obligatoryjnie zabezpiecza się całą rodzinę obserwowanego, a także osoby najczęściej bywające w domu figuranta, koledzy, przyjaciele domu i temu podobnie, mogące zdekonspirować grupę realizacyjną. Dlatego też szkoleni m.in. w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Wielkiej Brytanii i zwłaszcza w Niemczech, ślusarze, klucznicy w służbach specjalnych są w stanie w ciągu kilkudziesięciu sekund złamać każdy zamek szyfrowy i otworzyć każdy zamek mechaniczny, wszystko jedno, drzwiowy, samochodowy czy walizkowy. Najwięcej szkoleń w tym zakresie funkcjonariusze służb specjalnych przechodzą w Hamburgu w firmie Wendt, u jednego z największych producentów akcesoriów i urządzeń do otwierania zamków bez ich uszkadzania. Pracujący tam specjaliści podchodzą do sprawy metodycznie. Gdy tylko pojawia się na rynku jakiś nowy, dotychczas nieznany i pozornie nie do złamania zamek szyfrowy czy mechaniczny, montowany na przykład w najnowszym modelu Mercedesa czy Porsche, fachowcy Wendt kupują takie auto, a następnie rozbierają na czynniki pierwsze wszystkie zabezpieczenia, by poznać zasady ich działania i opracować sposoby neutralizacji. Podobnie neutralizowane są wszystkie zamki i alarmy, gdziekolwiek nie byłyby montowane. Neutralizacja prowadzona jest zawsze do skutku. Zatem pomiędzy bajki można włożyć zapewnienia o drzwiach czy sejfach nie do otwarcia. Na samym początku, zanim nastąpi tajne przeszukanie, jeden z funkcjonariuszy grupy realizacyjnej wykonuje precyzyjną dokumentację fotograficzną każdego pomieszczenia, tak by przed jego opuszczeniem dokładnie sprawdzić, czy wszystkie przedmioty z powrotem znalazły się na swoich miejscach. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ odpowiednio ustawione przedmioty mogą mieć charakter tak zwanych pułapek zastawionych przez figuranta w celu zdekonspirowania pobytu grupy realizacyjnej. W praktyce neutralizacja wszystkich potencjalnych pułapek jest szalenie trudna, ponieważ inwencja i pomysłowość ludzka nie znają granic. Zazwyczaj jednak pułapki zabezpieczają drzwi wejściowe. Najczęściej są to nitki bądź inne drobne przedmioty pozostawiane na framugach drzwi wejściowych, które przy szybszym otworzeniu spadają na podłogę i nawet niezauważone przez ekipę realizacyjną i umieszczone na miejscu mogą zdradzić figurantowi obecność osób postronnych. Rozwój techniki zminiaturyzowane i zakamuflowane kamery lub uruchamiające alarm czujki ruchu są poważnym utrudnieniem dla zachowania konspiracji realizowanych czynności operacyjno-technicznych. Dlatego też tak istotne jest uprzedzające uzyskanie informacji w tym zakresie i odpowiednie przygotowanie grupy realizacyjnej. Poza wszystkim rozpoznanie pułapek zależy także od inwencji i doświadczenia funkcjonariuszy wchodzących w skład grupy realizacyjnej, a są to najczęściej najlepsi z najlepszych, bo realizacja takich działań poprzedzona jest zawsze wieloletnimi ćwiczeniami i symulacjami. W skład grupy realizacyjnej wchodzą najczęściej 3 osoby, dobierane w taki sposób, by grupa mogła wykonać wszystkie niezbędne czynności. W przypadkach, gdy zachodzi konieczność przegrania danych z elektronicznych nośników informacji lub skopiowania twardego dysku, członkiem grupy realizacyjnej zawsze jest informatyk. Z kolei w sytuacji konieczności dokumentowania dowodów nielegalnej działalności lub kopiowania dokumentów, specjalista działu foto. Oryginały skopiowanych dokumentów, nawet potwierdzających przestępstwo, pozostają na miejscu, bo działania realizowane są w ramach sprawy operacyjnej, której celem nie zawsze jest, czy nawet nie zawsze powinno być, zakończenie procesowe. Może się okazać, że z punktu widzenia priorytetów służby ważniejsze od postawienia figuranta przed sądem będą uzyskane informacje, wymuszenie współpracy lub w przypadku współpracowników obcego wywiadu odwrócenie, czyli przewerbowanie. Po wyjściu z mieszkania klucznik zamyka drzwi, a grupa realizacyjna udaje się bezpośrednio do dziupli, gdzie pozyskany materiał zostaje zabezpieczony. Przedsięwzięcia operacyjno-techniczne nie zawsze prowadzone są w celu tajnego przeszukania pomieszczeń zamieszkałych przez figuranta, ale także w innych przypadkach. Przed założeniem podsłuchu pokojowego, PP, czy szczególnie podglądu i dyskretnej fotografii, PDF, pobierane są próbki tynku i farby, tak by w odpowiedni sposób zakamuflować mikrofon i kamerę, a także wybrać najlepsze miejsce do zainstalowania urządzeń. Sam montaż to już drobiazg. Całość zajmuje najczęściej od kilku do kilkunastu minut, a używane przez sekcje techniczne urządzenia są tak miniaturowej wielkości, iż w praktyce są niezauważalne, bo nawet komuś wprawnemu niełatwo zauważyć kamerę mniejszą od igły, której obiektyw przypomina wielkością główkę szpilki. Oczywiście nie trzeba dodawać, że wejścia do domów czy mieszkań bez zgody sądu nie są zgodne z prawem, ale kto by się tam przejmował prawem, prawda? By móc je obejść, do prowadzenia podsłuchów pokojowych PP czy podglądu i dyskretnej fotografii PDF, w przepisach wewnętrznych zawarto pojęcie tak zwanego przedsięwzięcia specjalnego, czyli zespołu działań realizowanych za pomocą techniki operacyjnej prowadzonych w celu uzyskania materiałów niezbędnych do uzyskania dowodów. Brzmi skomplikowanie i niezrozumiale. No, i tak właśnie ma być. Chodzi przecież dokładnie o to, by nikt nie wiedział, o co chodzi. I by pod pozorem przedsięwzięcia specjalnego można przeprowadzać dokładnie to, co chce się przeprowadzić. Wszystko jedno, podsłuchać przeciętnego, anonimowego nieszczęśnika, czy na przykład premiera. Dokonać przeszukania dowolnego mieszkania zgodnie z prawem, czy całkowicie niezgodnie, za zgodą sądu, czy bez tej zgody. Przedsięwzięcia operacyjno-techniczne przeprowadzane w obiektach hotelowych w ogólnych zasadach są bliźniaczo podobne do realizowanych w mieszkaniach czy domach. Są jednak różnicą, że prowadzone są w bez porównania bardziej komfortowych warunkach. Dzięki OZI oficerowie operacyjni zabezpieczający obiekt mają swobodny dostęp do klucza matki. Oczywiście ta sama zasada odnosi się do drzwi zamykanych kartami magnetycznymi, otwierającymi wszystkie pomieszczenia w hotelu. Normą jest, że przez wzgląd na bezpieczeństwo gości W hotelach montowane są zamki wyprodukowane w jednej firmie i jednego typu. Chodzi o to, by w sytuacji zagrożenia, na przykład pożaru, szybko i sprawnie otworzyć wszystkie pomieszczenia. W przypadku obiektów, w których nie mają klucza matki, wykorzystuje się tak zwane klucze piętrowe, otwierające pokoje na danym piętrze. Znajdują się one w dyspozycji pokojowych sprzątających pokoje, wymieniających pościel czy ręczniki. Klucze te są także w dyspozycji recepcji i kierownika służby pięter, sprawującego nadzór nad personelem sprzątającym pokoje. Tak więc sprawa operacyjnego dostępu do pokoju figuranta w hotelu jest banalnie prosta i nie wymaga specjalnych przedsięwzięć operacyjnych, zwłaszcza jeśli obiekt ma dobre nasycenie agenturalne, a takie ma zdecydowana większość hoteli w Polsce. W takim przypadku oficerowie operacyjni mają zadanie ułatwione także o tyle, że w trakcie przeszukania mogą korzystać z monitoringu hotelowego, którego wykorzystanie znacznie ułatwia obserwację figuranta na terenie obiektu. Z punktu widzenia służb specjalnych, hotele mają wiele plusów. Na żądanie UOP i oczywiście kontynuacji tej służby w postaci ABW, źródła ulokowane w recepcji mogą przydzielić hotelowemu gościowi pokój z góry przygotowany przez sekcję, wyposażony w mikrofony i mikrokamery. A nadto, co szczególnie istotne, w przeciwieństwie do mieszkań czy domów, zawsze istnieje możliwość zalegendowania pobytu obcych osób w pokoju zajmowanym przez figuranta. Przez wzgląd na charakter obowiązków OZI zawsze mogą wejść do pokoju figuranta pod jego nieobecność pod pozorem wymiany ręczników, płynów do kąpieli czy sprawdzenia czujek przeciwpożarowych i tu już żadne pułapki nie stanowią przeszkody. Jeśli bowiem nawet figurant zorientuje się, że ktoś przebywał w jego pokoju, nie ma możliwości wniesienia skargi, bo ewentualne ślady pozostawione przez ekipę realizacyjną zostały zalegendowane przez pokojową lub inną osobę z obsługi. Dodatkowo hotelowa obsługa sama, legendując tajne przeszukania, może zweryfikować legendę figuranta. Działający pod przykryciem, na przykład dyplomatycznym, oficer lub agent obcego wywiadu z góry zakłada, że jest obiektem rozpracowania. Dlatego buduje sobie odpowiednią legendę kamuflującą jego prawdziwą działalność. Jeśli jest cudzoziemcem ubranym jak turysta, uwieszonym aparatami fotograficznymi, ale w walizce nie ma ani jednego przewodnika turystycznego i zamiast oglądać zabytki spotyka się z podejrzanymi typami lub zachowuje, jakby budował trasę sprawdzeniową, zajmował się działalnością łącznikową czy wykonywał BPM, błyskawiczne przekazanie materiałów, to jego legenda nie pokrywa się z faktycznym celem pobytu. Dla weryfikowania takich przypadków zadaniowanie hotelowych OZI mających bezinwazyjny dostęp do bagaży figuranta jest szczególnie istotne, tak jak istotna jest każda najdrobniejsza nawet informacja pomocna w układaniu całości obrazu. Przekonałem się o tym kilka lat później, gdy przebywałem na szkoleniu w starych Kiejkutach. Okazało się, że niezgodność legendy z faktycznym celem pobytu na danym terenie była najczęstszym błędem popełnianym przez słuchaczy ośrodka szkolenia wywiadu podczas zajęć szkoleniowych. Odrębnym zagadnieniem, któremu na kursie podstawowym poświęcono sporo miejsca, było wyjaśnianie specyfiki funkcjonowania służb tajnych, czy używając sformułowania potocznego służb specjalnych, dla których zawsze i wszędzie na świecie. Najważniejsze jest jedno – osiągnięcie założonego celu operacyjnego zbieżnego z ogólnym interesem służby, co wcale nie zawsze oznacza, że zbieżnego z interesami kraju. Kontrwywiad czy wywiad każdego kraju są rzecz jasna instytucjami państwowymi, ale z reguły nie ulegają czasowym trendom politycznym wyznaczanym przez odbywające się w określonym cyklu wybory parlamentarne, które w jakimś zakresie zmieniają układ władzy i polityczne priorytet. Podczas kursu podstawowego rozważaliśmy tę kwestię na przykładzie działania niemieckiego wywiadu BND po roku 1989. Kiedy to teoretycznie byliśmy już po jednej stronie politycznej barykady. Pomimo, iż właśnie wchodziliśmy do zachodniego obozu politycznego, Niemcy w dalszym ciągu prowadzili przeciwko Polsce działania wywiadowcze w oparciu o agenturę zwerbowaną, przeszkoloną i wyposażoną w niezbędny sprzęt przed rokiem 1989, o czym świadczyła sprawa Ryszarda Tomaszka, kryptonim Duchowny, szpiega ujawnionego przez delegaturę lubelską UOP w 1991 roku, oraz sprawa Piotra Hoffmana, kryptonim Dubler, pułkownika Wojska Polskiego i zarazem wykładowcy Wyższej Szkoły Oficerskiej w Koszalinie, w rzeczywistości agenta niemieckiego wywiadu, który został zwerbowany do współpracy z BND w 1985 roku. I zwłaszcza ta historia jest tutaj znamienna. Motywem podjęcia współpracy przez pułkownika były działania wymierzone przeciwko ZSRR oraz wsparcie ówczesnej opozycji w Polsce. Do łączności wywiadowczej z BND Hoffman używał odbiornika radiowego, specjalnie przygotowanych tabeli kodowych, kalki do sporządzania tajnopisów oraz kopert zaadresowanych na punkty kontaktowe znajdujące się na terenie Niemiec. W trakcie dalszej współpracy polski wojskowy został wyposażony przez Niemców w komputer, kalki do tajnopisów, kasety szyfrujące i mini kasety magnetofonowe. Hoffman za pomocą specjalnego programu komputerowego szyfrował dane wywiadowcze i zapisywał je na taśmie magnetofonowej. Kasety umieszczał w specjalnych schowkach wskazanych przez oficerów prowadzących. W 1989 roku sytuacja w Polsce się zmieniła i dawna antyreżimowa opozycja stała się władzą. Szkopuł w tym, że kto raz wejdzie w relację z obcym wywiadem, nie może z niej od tak na pstryknięcie palcem zrezygnować. Na takie marnotrawstwo nie pozwoli sobie żadna służba wywiadowcza na świecie. A możliwości przekonania agenta do kontynuowania współpracy jest bez liku. W efekcie, choć czasy się zmieniły, pułkownik Hoffman dalej pracował dla Niemców do czasu, aż w 1992 roku został zatrzymany przez Urząd Ochrony Państwa i po krótkim procesie skazany przez Sąd Wojskowy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 4 lata więzienia za szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. Przedstawione nam dramatyczne losy Tomaszka i Hoffmana miały obrazować, że interes służb specjalnych nie zawsze jest zbieżny z interesem politycznym. I przynajmniej jak dla mnie zobrazowały doskonale. Szefowie BND zachowali się po prostu profesjonalnie, zdawali sobie sprawę, że sytuacja polityczna w Polsce była niestabilna i w stale zmieniających się uwarunkowaniach uznali za wskazane kontynuowanie pracy wywiadowczej na terenie Polski. Wiele lat później podobnie postąpili Amerykanie, których wywiad CIA podsłuchiwał bliskich sojuszników, polityków rządzących we Francji i Niemczech. Ujawnienie tego faktu wywołało olbrzymie oburzenie opinii publicznej w tych krajach. A przecież tak w przypadku BND z 1992 roku, jak i działań CIA wiele lat później były to normalne praktyki w działalności służb specjalnych, którym zawsze chodzi o osiągnięcie celu operacyjnego, czyli specyficznie rozumianej przewagi. Przewaga zaś danego państwa nad innym często nie musi być pochodną przewagi militarnej, ale po prostu pochodną informacji. I na takich właśnie ciekawostkach sprowadzających się do trzech kwestii – obserwować, słuchać i nie dać się nakryć, stanowiących pierwszy stopień wtajemniczenia w działania służb specjalnych – minęło mi 7 niezwykle intensywnych dni kursu przygotowawczego do służby w Urzędzie Ochrony Państwa.